posłuchajmy pierwszego premiera niepodległej Słowenii, byłego ministra spraw zagranicznych, europosła w latach 2004-2009 Alojza Peterle. Pytanie, skąd się wzięli Słoweńcy?
Historycy nie mają jednolitej opinii w tej sprawie. Główna teoria twierdzi, iż pochodzą z Polesia. Inni historycy przytaczają teorię wenecką, to znaczy, że już dawno zamieszkiwaliśmy te obszary. Nawet autor ukraiński, którego nazwiska w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, pisze o weneckim pochodzeniu Słoweńców. Pierwsze historyczne informacje o Słoweńcach pochodzą z VI wieku. Niedługo potem mamy związki plemienne, jakąś formę uważaną za organizację państwową, w której chłopi w języku słoweńskim przekazywali władzę księciu. Wielokrotnie walczyliśmy z Bawarczykami, czasem udawało nam się zwyciężyć, czasem nie. Żyjemy w przeciągu w kącie Europy pomiędzy Słowianami, Germanami i Romanami. Wiele razy byliśmy denerwujący. Podczas II wojny światowej byliśmy podzieleni pomiędzy trzema okupantami: Niemcami, Włochami i Węgrami. Mojego ojca zamknięto we włoskim obozie koncentracyjnym. Powróćmy jeszcze do historii. Kluczowa bitwa pomiędzy Teodozjuszem i Eugeniuszem wydarzyła się zaledwie 800 kilometrów od Lublany w roku 394.
Zgodila 800 kilometrów stran od Lublany.
Ostatnie i główne bitwy w czasie I wojny światowej miały miejsce nad Soczą, na terytorium Słowenii.
Na słoweńskim terytorium.
Kiedy już większość Europy po II wojnie światowej odłożyła broń, w okolicach Triestu znów jesteśmy na tej samej linii. Dalej trwały walki. Tragiczny rozpad Jugosławii rozpoczął się atakiem na Słowenię. Jeżeli jest pokój, to żyje nam się całkiem dobrze, a gdy nie ma pokoju, za to zawsze płacimy wysoką cenę. Widzę tu pewne podobieństwa do historii Polski.
Druga część i taka dłuższa część wywiadu byłego premiera, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, europosła w latach 2004-2019. Tym razem będzie to ocena tego, co dzieje się na świecie, ocena wojny na Ukrainę. Posłuchajmy Alojz Peterle.
10 października do historii wejdzie jako dzień kolejnego zmasowanego ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Jak pan myśli, jak ta wojna na Ukrainie się skończy?
Żał na ta dan nie przyczekuję radykalne sprymymby.
Niestety, w dzisiejszym dniu nie oczekuję jakiejś radykalnej zmiany na rzecz pokoju.
Dobre rozumiewanie sytuacji.
Wydaje mi się, że dobrze rozumiem całą sytuację, ponieważ podobnie było w przypadku, kiedy to Słowenia ogłosiła swoje powstanie, ogłosiła niepodległość, przeżyła podobną napaść ze strony Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Główne podobieństwo pomiędzy tymi napadami opiera się na błędnych założeniach w przypadku obu agresorów. W obu przypadkach agresorzy uważali, że szybko przejadą czołgami do określonych miejsc, wprowadzą zmiany i szybko przejmą władzę. W przypadku Słowenii cieszę się, że aż tak nas nie doceniali. My byliśmy gotowi, przygotowywaliśmy się, walczyliśmy i zwyciężyliśmy w wojnie o Słowenię. W przypadku wojny w Ukrainie została rozpoczęta i jest prowadzona również na podstawie błędnych założeń i stała się już wojną globalną, ale jeszcze nie wojną totalną. I wydaje mi się, że to właśnie napad Putina na Ukrainę do końca ukonstytuuje ten kraj. Nie chciałbym moralizować, ale konkretnie w politycznym kontekście ocenić sytuację. Pytaniem jest, co ten napad na Ukrainę oznacza dla przyszłości Europy i świata.
parlamentarne delegacje Europejskiego Parlamentu za Rosję.
Przed dobrymi 10 laty byłem wiceprzewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy z Rosją. Wówczas rozmawialiśmy o partnerstwie na rzecz modernizacji. Dziś jesteśmy w zupełnie radykalnie innej sytuacji. Jako historyk oceniam, że Rosja rozwijała się najszybciej w czasach, kiedy blisko współpracowała z Zachodem, ewentualnie z którymś z krajów Zachodu. Przypomnijmy sobie czasy i osiągnięcia Piotra Wielkiego.
Zachód jest wrażnik. Rosja se od Europy.
Dziś Europa jest dla Rosji wrogiem. Zachód jest wrogiem. Rosja odwraca się od Zachodu i patrzy w kierunku Azji, tam szukając partnerów. Patrząc na obecną sytuację pomiędzy Rosją a Ukrainą i pamiętając o strasznych zbrodniach, które od lutego dzieją się w Ukrainie, to nie możemy raczej oczekiwać szybkiego porozumienia i pokoju. Tak jak na przykład miało to miejsce po zakończeniu II wojny światowej pomiędzy Niemcami i Francją.
Że płacuje seveda Ukraina, cała Europa, pa tudi ves svet.
Największą cenę tej błędnej, nieszczęśliwej decyzji dla Rosji zapłaci sama Rosja, ale tak czy inaczej już w tej chwili płaci za to Ukraina, płaci Europa i cały świat.
Warność Rosji najbolsze.
Ja myślę, i to mówiłem już jako europoseł podczas moich wizyt w Moskwie, że dla bezpieczeństwa Rosji najlepiej byłoby, gdyby otaczały ją tylko i wyłącznie kraje członkowskie Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej konfliktów nie rozwiązujemy poprzez wojnę, dlatego że w Unii Europejskiej, ale z poszanowaniem godności wszystkich tożsamości, bez względu na ich wielkość. Popatrzmy na mapę i zobaczmy, gdzie po II wojnie światowej toczone były wojny. Wszystkie toczyły się na obszarach, na których przez pół wieku albo dłużej obowiązywał system komunistyczny. Zaczęło się w 1991 roku z agresją na Słowenię. Wojna następnie przesunęła się w kierunku Chorwacji, Bośni i Hercegowiny i Kosowa. Potem był napad na Gruzję, a teraz mamy tą straszną wojnę w Ukrainie.
To jeszcze dodajmy wojnę w Czeczenii. Pan premier w takim razie wynika, ponieważ porównał pan sytuację Ukrainy do sytuacji Słowenii, to jest pan optymistą i uważa, że Ukraina wyjdzie z tej
tak,
wojny zwycięstwa.
Tak, oczekuję zwycięstwa Ukrainy. Natomiast chciałbym takiej sytuacji, abyśmy dzięki mądrości wszyscy byli zwycięzcami.
Zmagali się.
To wydaje się takie idealistyczne, natomiast jest tutaj znacznie więcej graczy, którzy musieliby się zgadzać, co należy przedsięwziąć.
Jacy?
Tu jest rozszerzone NATO, które, jak się wydaje, kontynuować będzie proces rozszerzenia.
I mamy tutaj znotraj tego mocną prysotność Ameryki. I mamy Turcję.
W ramach ugrupowania mamy silną obecność USA, Turcji, jak i również graczy w Azji.
Przykluczowanie pokrain w Ukrainie k Rosji, co prawi pokrain neke suwerenne države.
Widzieliśmy, że przyłączanie regionów suwerennego kraju Ukrainy do Rosji nie spotkało się z pozytywną oceną, również w Chinach.
Dobrze, powiedział pan, że był pan wiceprzewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktów z Rosją. Czy poznał pan kiedyś osobiście Władimira Putina? I drugie od razu pytanie, czy sądzi pan, że Putin doprowadzi do wojny, która rozszerzy się poza Ukrainę, czyli do wojny globalnej?
Prezydenta Putina spotkałem osobiście 1 lutego w 2009 roku, po intronizacji patriarchy Kirila. Spotkałem się z nim w towarzystwie przewodniczącego Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, byłym premierem Belgii, Wilfredem Martensem, i bardzo otwarcie rozmawialiśmy o ówczesnych, ważnych kwestiach. Na pewno zaskoczy was to, podobnie jak i mnie, że Putin w tej rozmowie trzykrotnie wyraził życzenie, aby jego partia, Jedyna Rosja, włączyła się do Europejskiej Partii Ludowej.
Jedyna Rosja uključi w Europejską Ludzką Stranko.
Do której włączone były partie Juszczenki i Julii Tymoszenko. I muszę powiedzieć, że Wilfried Martens był bardzo chłodny i formalny. Poprosił o wysłanie formalnego wniosku o członkowstwo, a my byśmy sprawdzili, że rzeczywiście dzielimy te same wartości i poglądy. Wówczas podejmiemy decyzję. Dodałbym jeszcze to, że zacząłem się martwić kwestiami rozwoju w Rosji, a właściwie linią polityczną Putina w momencie, w którym Putin zaczął żałować rozpadu Związku Radzieckiego. Jeszcze bardziej zatroskany, kiedy to poddał w wątpliwości Lenina i Stalina, którzy popierali państwowość Ukrainy. Kiedy zabierasz się za poprawianie historii, możesz mieć dużo poważnych problemów. I to stało się właśnie w przypadku Putina. Nie możesz znaleźć przyjaciół, a co dopiero braci za pomocą czołgów.
A kwestia rozszerzenia wojny, przejścia do wojny globalnej?
Mnie się wydaje, że ta wojna już jest wojną globalną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, kto już w niej uczestniczy, jeżeli pomyślimy tylko, kto pomaga, uzbrajając Ukrainę, zaangażowanych jest wiele krajów. Rozmawiałem w Rzymie z Davidem Beasleyem ze Światowego Programu Żywnościowego, laureatem Nagrody Nobla. Wojna bardzo utrudnia jego działania, gdyż nie było transportów żyta. Na szczęście problem udało się chociażby częściowo rozwiązać. Transport został ponownie uruchomiony i dzięki temu miliony głodnych ludzi w Afryce, głównie w Afryce, będą mieli zapewnione choćby niewielkie racje żywnościowe. Afryka nie jest zaangażowana w wojnę, a czuje globalne skutki tego konfliktu.
To pytanie bardzo współczesne. Wygląda na to, że po ostatnich wyborach parlamentarnych polityka Słowenii wobec Ukrainy zmieni się. Czy to jest słuszne twierdzenie, czy nie?
Biorąc pod uwagę wypowiedzi ministra spraw zagranicznych i premiera, w chwili obecnej nie widzę jakichś radykalnych zmian.
Radykalnego zasuka.
Z bardzo mocną i dobrą reakcją Słoweńców spotkał się fakt, iż trzej premierzy w bardzo niebezpiecznych okolicznościach wyrazili solidarność wobec Ukrainy, składając wizytę w Kijowie. Dopiero potem zrobili to inni. Nie można być przeciwko takim wyrazom solidarności i odwagi. A zatem ja nie widzę podstaw do zmian słoweńskiej polityki zagranicznej w tym obszarze. I jakby nie patrzeć, również działamy wspólnie w ramach Unii Europejskiej.
Powiedział Alois Peterle, pierwszy premier niepodległej Słowenii. Posłuchamy jeszcze raz krótkiej wypowiedzi pierwszego premiera niepodległej Słowenii, Alojza Peterle. Tym razem to będzie opowieść o spotkaniach z Janem Pawłem II.
W rozmowie z papieżem spytałem się, drogi ojcze, jako chrześcijanin chciałbym się spytać, czy możemy zrobić coś, żeby przyspieszyć procedurę kanonizacji Słomska.
Za świętnictwo Słomska. Inny rzekł, wieste, to jest zachtywna procedura.
Odpowiedział mi, że jest to bardzo wymagająca formalna procedura. Trudno mieć na nią jakikolwiek wpływ. I tutaj dołączył nasz ambasador, dr Stefan Fales, który powiedział, Ojcze Święty, was słucha sam Bóg. Na co papież odpowiedział, że z Bogiem nie ma żadnych problemów, to biurokraci mnie nie słuchają. Miał świetne poczucie humoru. Może jeszcze opowiem o swoim ostatnim spotkaniu z Ojcem Świętym w roku 2000, podczas obchodów wielkiego jubileuszu. W ramach tych obchodów odbył odbyła się również audiencja papieska. Jak zapewne wiecie, w bardzo długiej kolejce stali wszyscy ważni ludzie, ministrowie, premierzy i również moja nieznacząca osoba. Człowiek z protokołu czytał papieżowi imiona osób, z którymi się spotykał. Zanim ten człowiek z protokołu przeczytał mu moje nazwisko, to papież zobaczył mnie i po słoweńsku powiedział: o, słoweńscy chrześcijańscy demokraci. Czegoż jeszcze mógłbym chcieć? Zmarł, gdy byłem specjalnym przedstawicielem OBWM w Kirgistanie. I widziałem, że również w tym kraju, który nie jest krajem szczególnie europejskim, był bardzo szanowany. Jan Paweł II również jasno wyrażał się w kwestii tożsamości europejskiej. Dobrze by było, gdybyśmy częściej przypominali sobie jego słowa.